W roku wiary rozważamy główne prawdy wiary. Kolejny wykład dotyczący drugiej głównej prawdy wiary. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze, wygłosi ksiądz dr Piotr Wenzel, pracownik sądu kurii metropolitalnej. Tak, sędzia o sędziem. No to o sędzim, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ksiądz Piotr, znany nam już, chce się podzielić swoim doświadczeniem Boga sprawiedliwego, sędziego, który za dobro wynagradza, a za złe karze.
Ksiądz Tadeusz, jak mnie zapraszał, to od razu zaznaczył, że tu są ludzie pracujący i że za długo nie wolno mówić, więc te pół godziny spokojnie, mam zegarek, nie będzie, nawet 25 minut sądzę, nie będzie. I to rzeczywiście jest dosyć niefortunny zbieg, sytuacja taka, że ja jako sędzia mam mówić o sędzim najwyższym, a więc na pewno będzie stronniczo. I tak, będzie stronniczo, ale od razu warto, mówię to na początku, żeby zapamiętać takie sformułowanie, że Pan Bóg jest sędzią stronniczym. Słuchajcie, Pan Bóg jest sędzią stronniczym, a o tym, że tak jest, będę starał się udowodnić w czasie tego wykładu. I jak to zapamiętamy, to może nam łatwiej będzie połączyć naszą wiedzę o tym, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, a jednocześnie miłosierdzie. Nie, bo to dla człowieka zawsze to jest takie chyba napięcie, no bo jak to będzie? Przychodzi człowiek do nieba i Pan Bóg spogląda i mówi, nie, ty tutaj nie możesz być, bo przeważają te grzechy i te ciężary, czyli idziesz do piekła. A człowiek mówi, no Panie Boże, ale Ty jesteś miłosierny, nie? No to przecież była obietnica, że przez to miłosierdzie mogę być w niebie. No i to Pan Bóg, co, rozłoży ręce, powie, no to jednak zostań w niebie, skoro jesteś miłosierny. Czyli coś tu nie pasuje, to znaczy, czy Pan Bóg jest bardziej sędzią, czy bardziej jest miłosierny, czy jest bardziej sprawiedliwy i będzie obliczał nas z naszych dobrych i złych czynów, czy też raczej przez łaskę jesteśmy zbawieni i się nie ma co martwić, bo jak przyjdziemy do nieba, możemy powiedzieć, Panie Jezu, jesteś miłosierny, albo Panie Boże, jesteś miłosierny, a więc przyjmij nas tutaj. A więc jak to tak jest naprawdę? Ja nie wiem, bo tam nie byłem, natomiast jako sędzia pracujący w sądzie kościelnym wiem, że Pan Bóg jest stronniczy. Dlaczego tak jest? Atrybut sędziego każdego, właściwie, który znajduje się w sądzie, to Państwo pewnie wiedzą, to jest posążek Temidy, greckiej bogini, bogini prawa, sprawiedliwości, dobrych obyczajów i porządku. I atrybutami tej bogini są trzy rzeczy. Państwo wiedzą, waga w lewej ręce, w prawej ręce miecz i przepaska na oczach. Czemu takie atrybuty są? Atrybuty tej bogini sprawiedliwości. Ano dlatego, że no, waga mierzy i waży czyny ludzkie i trzeba to tak umieć dobrze wyważyć. Zresztą nawet w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie znajdujemy takie teksty, które mówią o tym, że życie człowieka jest mierzone na wadze. W księdze Daniela na przykład, jak Daniel tłumaczy Baltazarowi napis, to mówi, no zostałeś zważony i twoje życie było za lekkie na wadze. No i znaczy się, że idziesz na potępienie. No więc to jest waga. Miecz oznacza władzę albo też karę. Mogę wykonać karę, ściąć głowę lub coś innego zrobić. To jest wyrok, wydaje sędzia. Ale też oczy przewiązane przepaską. No przepaską dlatego, żeby sędzia był bezstronny, czyli żeby nie był stronniczy, żeby te same przepisy prawa przykładał do wszystkich, niezależnie czy przyjdzie prezydent, czy przyjdzie ubogi człowiek, czy przyjdzie ktoś bogaty, czy biedny. Przepisy prawa mają być przestrzegane. No i właśnie jak to jest z Panem Bogiem? Czy Pan Bóg jest takim sędzią, który ma wagę, miecz i przepaskę na oczach? Kochani, myślę, że jestem przekonany, że Pan Bóg nie ma przepaski na oczach, że tym się różni od naszej ziemskiej sprawiedliwości, że Pan Bóg patrzy i widzi człowieka. I właściwie trzeba by sobie zadać pytanie, ja sobie tak zadawałem, kiedy ta przepaska spadła z Bożych oczu? Czy Pan Bóg ją miał, nie miał? Ja myślę, że ostatecznie ta przepaska z oczu, żeby nie było tak, że wszyscy porówno, to spadła wtedy, jak Pan Jezus umierał na krzyżu. jak został rozebrany z szat i spadły z niego te szaty, to wtedy Pan Bóg zobaczył, jakim człowiek jest naprawdę. Jak bardzo potrafi kogoś skrzywdzić, że może zabić i człowieka, i Boga, ale też jak wielka jest w nim miłość, że potrafi oddać życie swoje za nieprzyjaciół swoich. I od tego momentu, jak spadła ta przepaska, jak spadła szata z Pana Jezusa, gdy był krzyżowany, od tego czasu nic nie jest takie same i od tego czasu Pan Bóg jest już sędzią stronniczym. To znaczy spogląda na człowieka, nie wydaje wyroków, mając oczy zasłonięte i nie widząc losu człowieka, nie widząc tego, jak żyje, bo w sądzeniu ostatecznie nie chodzi o to, żeby naprawić krzywdę czy karę wymierzyć. W sądzeniu chodzi o sprawiedliwość, o to, żeby zapanowała sprawiedliwość. I żyjąc tutaj i pracując nie tylko w sądzie, ale właśnie także wśród ubogich i biednych, widzę, że rzeczywiście Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. I dzieje się to dla mnie nawet już teraz w tej rzeczywistości. Jeszcze się odniosę do tego, co po śmierci, ale dzieje się to nawet już tu i teraz. Widzę to, jak chodzę po familokach i tam spotykam się z ludźmi biednymi. I dwa takie obrazy, które przekonują mnie o tym, że Pan Bóg jest sprawiedliwy i nie ma przepaski na oczach. A więc jest dla nas nadzieja. Przed świętami Bożego Narodzenia robiliśmy paczki dla biednych. No i przypomnieliśmy sobie z ludźmi, z którymi tam pracuję, że na ulicy Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej, taka ładna nazwa, mieszka pani o imieniu Emanuela. Imię też ma znaczenie, rzeczywiście Bóg z nami, Bóg jest z nami. Takie imię. Bardzo biedna rodzina, ale już dawno tam nikt nie był. Dzieci zostały wypisane ze świetlicy z jakichś powodów, nie wiadomo jakich. A więc udałem się tam. No i wchodzę i mówię, mówię tak, przyszedłem tutaj poprosić panią o modlitwę. No ale przyszedłem tak naprawdę zobaczyć, jaki wzrost mają dzieci, żeby wiedzieć, jakie ubrania do paczki zapakować i jednocześnie, żeby się rozejrzeć po mieszkaniu, co należy im tam ofiarować na święta. No i gdy wszedłem, zobaczyłem dramatyczny widok, to znaczy brud, czarno, dym unoszący się w pokoju z kuchnią, bo ten piec tam grzał, ale to wszystko jakoś komin nie wyciągał. Dzieci brudne, taki mały Jacuś, 3-latka, dziewczynka lat 12, brudne dzieci, nie? I w ogóle głód i widać, że po prostu zimno, znaczy w piecu się tam paliło, ale ledwo co. No więc widzę, że dramatyczna sytuacja i trzeba tam pomóc. No ale zaczynam jak zawsze od modlitwy, więc mówię: Panie Emanuelu, proszę o tą modlitwę, a ona mi mówi: ale ja się modlę. No więc ja mówię: ale tak, gdyby się pani codziennie pomodliła, a ona mówi od razu: codziennie się modlę. A mi to tak nie pasowało z tym sytuacją, że ten brud tam, te pety z tego leżały, nie było gdzie usiąść nawet, nie? Więc ja mówię: a jakby się tak pani codziennie wieczorem pomodliła: zdrowaś Mario. Myślę, że ją zaskoczę tym propozycją. A ona mówi: przyksiędza, ja się codziennie wieczorem modlę różaniec. No więc ja nie wierzę w to, widząc tą scenerię całą, takiej właściwie meliny. I ona widzi, że ja nie wierzę, no i mówi: ja zaraz coś księdzu pokażę. I wyciąga szklankę i z tej szklanki na stół wysypuje mnóstwo różańców. I mówi: widzi ksiądz, ja się codziennie modlę różaniec. A ja mówię: ale jak to, skąd pani ma tyle różańców? Ona mówi: bo ja i mąż chodzimy po hasiokach i zbieramy te puszki i jak gdzieś jest różaniec, no to go bierzemy i przynosimy do domu. No i sobie myślę: o, trzeba posłuchać, bo to znaczy, to nie jest taka zwykła historia. I ona mówi mi dalej, nie? Mówi, że nie tylko te różańce znajduje na hasiokach, ale otwiera szufladę i tak jak w całym mieszkaniu bałagan, niesamowity. W szufladzie poukładane na stosikach 3 stosy pism świętych, wydanie dla dzieci, dla dorosłych, Biblia Poznańska, przeróżne. Mówię: skąd pani to ma? Z hasioka. Ludzie wyrzucają, ona to zbiera. I teraz się pytam: no ale czemu to pani zbiera? Ona mówi: no bo nie można tego zostawić, bo przecież w tym jest Pan Bóg. I ja sobie tak pomyślałem: kurczę, jeżeli ona ma takie wyczucie świętości, że to, co ludzie bogaci wyrzucają na śmietnik, ona już od nie wiem jak dawna zbiera i przynosi do domu i codziennie wieczorem się modli różaniec, to przecież takiej rodziny nie można zostawić samej, skoro sobie nie radzą. Nawet jeśli to jest bieda zawiniona, nawet jeśli tam jest alkohol i przeróżne złe rzeczy, no to skoro ratują świętość, ratują samego Pana Boga, no to trzeba im też przyjść na ratunek. No i tak sobie pomyślałem, no i mówię, no, że tam pomożemy pani i tutaj rodzinie. Ona mówi, ale przepiędza, dzieci nam zabierają po świętach. Przyszedł MOPS, zobaczył jakie warunki i rzeczywiście dzieci mają być zabrane. No i te dzieci po świętach zostały im zabrane. No ale tak sobie pomyślałem, no może sobie jakoś poradzą, teraz będzie lepiej, bo dla dzieci to warunki nie były dobre. W międzyczasie znalazł się sponsor, ktoś, kto powiedział, że on da pieniądze na wyremontowanie tego mieszkania. No i jak tam byłem ostatnio, no to pani była w depresji, znaczy ostatnio to było 2-3 dni temu, w depresji i teraz co robiła? Wrzucała do pieca zabawki od dzieci. Mówi, przypędza, o, dzieci już tu nie wrócą. Cały sens mojego życia, to nie ma sensu trzymać tych zabawek i to palę, nie? I no ja się nie dziwię jej, bo to znaczy tam jedyny sens w tym całym brudzie i smrodzie to były te dzieci, które rosły i życie. I zabrali jej to. No więc pali te zabawki i jest w depresji. No ale jest szansa, bo znalazł się ktoś, kto pomoże. Już jesteśmy umawiani, żeby mieszkanie odnowić. Ona była u dzieci odwiedzić w ośrodku opiekuńczym, gdzie się znaleźli. No i w tym ośrodku pyta, mówi te dzieci, wrócicie, przyjdziecie do mnie do domu. A ten mały mówi, ja coś mówi, mamo, nie przyjdziemy, bo tu jest jasno i ciepło, a w domu jest ciemno i brudno. No więc po takich słowach dziecka to każdy by się załamał. Ale ona się nie załamuje. Czemu się nie załamuje? Bo ma ulubione obrazki święte, które wiszą na ścianach, do których się modli, też z Hasioka przyniesione, bo już wie, że w tym tygodniu pod koniec zacznie się remont i może być tak, myślę, że tak będzie, że jak mieszkanie będzie wyremontowane, to dzieci wrócą do domu jasnego i czystego. I kochani, to jest dla mnie właśnie Boża sprawiedliwość, że w sytuacji, gdzie wydaje się być po ludzku już nie ma nic do uratowania, gdzie człowiek się stoczył, ale jednocześnie w człowieku jest to pragnienie ratowania świętości, to Pan Bóg posyła ludzi, posyła nas, posyła sponsora, którzy przychodzą i widzą, że trzeba tam pomóc. I to jest właśnie Boża sprawiedliwość. I mówi się, że Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. I ja widzę, że to prawda jest, że tak jest, że czasami życie musi dojść do jakiejś granicy, bariery, ale potem Pan Bóg przychodzi właśnie ze swoją sprawiedliwością i ratuje człowieka. Bo Pan Bóg poza tym, że na tej wadze umieścił pewnie te różańce i te pisma święte, które ona zbierała, to też umieścił pewnie jej grzechy i słabości. I ja nie wiem, co przeważyło, ale pewnie przeważyło w tej całej ocenie i być mu sędzim serce Pana Jezusa, które powiedziało, że nie można tego człowieka zostawić, tej rodziny zostawić, bo oni potrzebują pomocy. I to taki jeden obrazek. I drugi obrazek, który o pomaganiu jeszcze mówi. I o tym, że Pan Bóg przychodzi z pomocą jako właśnie sędzia. Bo dla mnie to jest po prostu, należało się im pomóc. Ocena sprawiedliwości, po sprawiedliwości tak. Już to ostatnio opowiadałem o takim Jarku i Renacie. Ich życie jest burzliwe, się toczy. W ostatnim czasie ten Jarek 3 razy zdobył pracę, taką mierną, gdzieś na magazynach, gdzieś coś. I 3 razy po kilku dniach był zwolniony, bo się dowiadywali, że ma wyroki, wprawdzie, które już się przedawniły, ale że był karany, a więc szybkie zwolnienia. Jak tak patrzałem na to, co się dzieje, mówię, to ja bym tego nie wytrzymał. To chyba bym też zaczął pić, bo to się nie da po ludzku, skoro raz, drugi, trzeci, próbuje się podnieść i dostaje od życia biednemu zawsze wiatr w oczy i po prostu oni tak mają. No i tak widząc, że tam za chwilę będzie dramat, no bo tak ciągle zwalniany i ciągle nie ma pieniędzy, to pomyślałem sobie, no coś trzeba zrobić. No i wpadłem na pomysł, że znam takich bogatych ludzi, rodzinę, która się może nimi zaopiekować. Skontaktowałem, spotkali się i od tego czasu się tam dobrze dzieje, to się dzieje tak dokładnie od 1,5 miesiąca, że ta rodzina się o nich troszczy, on, ten bogaty człowiek dał mu pracę, taką dorywczą, ale jest praca i spotykają się co tydzień, nawet razem chodzą w niedzielę do kościoła, więc mi spadł kamień serca, jedna rodzina, którą nie muszę tak myśleć, nieustannie tam być, bo ktoś inny okazuje tam miłość i czuwa nad wszystkim. Ale jak to się stało, że właśnie przyszła ta pomoc i w sytuacji, gdzie ja już uważam, no nie ma szans, jednak coś dobrego zaczęło się dziać. Od 8 grudnia prowadzę taką akcję związaną z medalikami Matki Bożej Niepokalanie Poczęte. Niepokalane Poczęcie 8 grudnia. No, przygotowując się do kazania, wyczytałem, że cudowny medalik, święta Katarzyna Labouret, XIX wiek Francja, że ta Katarzyna miała objawienie, że kto będzie miał cudowny medalik Matki Bożej, taki człowiek dozna szczególnych łask. Ponoć we Francji, jak ta Katarzyna Labouret się podzieliła tym objawieniem, to przez 10 lat rozdano 60 milionów tych medalików i potem dzięki temu też papież ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu. Ale mówię, skoro Matka Boża tak działa, przez taki prosty medalik, mówię, to ja też to muszę zacząć stosować. No i jak chodziłem po kolędzie, a gdzieś były sytuacje trudne, ktoś umierał czy czekał na przeszczep, ja mówiłem, proszę, tu jest medalik cudowny, proszę zawierzyć życie Matce Bożej i tak dalej. Całą historię opowiadałem, mówię, jak się stanie cud, proszę przyjść, powiedzieć mi, zgłosić, bo ja w to wierzę. I dokładnie tą samą akcję robiłem wśród moich biednych, tam w familokach. Gdzie szedłem, no to przed 8 grudnia, po 8 grudnia ten medalik zanosiłem i o tym mówiłem. I rzeczywiście były nawet sygnały, że ktoś przyszedł i powiedział, tak, stał się cud, syn wyszedł z więzienia, o to prosiłam, na Wigilię przyszedł do domu, albo tam coś innego, ktoś wyzdrowiał. No i idę z tym medalikiem kolejnym, już to było późnym wieczorem, po którymś tam mieszkaniu w tych familokach, właśnie do tego Jarka i tej Renaty, chcąc im to dać, też ten medalik. No i siadamy tam na stoliku i patrzę, na lustrze wiszą 3 takie duże medaliki, tak jak dzieci Marii mają, na tych żółtych wstążkach. No i się zdziwiłem, bo tam często jestem, tego nie widziałem nigdy. No więc opowiadam im historię tej Matki Bożej, Katarzyny Labouret, objawienia, historia. Oni tego nie wiedzieli, ale się pytam, a kto wam dał te 3 medaliki, że one tu wiszą? A Renata mówi, no Jarek to przyniósł z Hasioka. A ja mówię, ale to jak to było? On mówi, no że chodził, zbierał i tam przy takim jednym bogatym domu w Zawiniątku były te 3 medaliki i portfel z 1 euro. I że on to wziął i mówi, dobrze, że ja to znalazłem, bo gdyby moi koledzy, to by to sprzedali na złom, czyli aluminium, te medaliki, a on to przynajmniej przyniósł do domu i uratował, powiesili to na lustrze. I ja mówię, tak, mi tak coś błysło przez głowę, ja mówię, a kiedy dokładnie to zostało znalezione, nie? Oni mówią, no tam 3 dni temu, nie? Wtedy i wtedy. I mnie po prostu wtedy jakby prąd przeszedł, ja sobie pomyślałem, kurczę, on przyniósł to i dokładnie tej samej nocy, gdy on to przyniósł, to mi rankiem przyszła do głowy ta myśl, trzeba te rodziny połączyć, tych bogatych, chociaż tych znam 20 lat, tych znam 3 lata, tych biednych. Nigdy o tym nie pomyślałem. I od razu wiedziałem, że to jest sprawa Matki Bożej, że skoro on uratował z Hasioka te 3 medaliki, to Matka Boża tak zadziałała, że mi się w głowie coś poukładało i że teraz się tam dzieje dobrze. I kochani, dla mnie to jest właśnie, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza. On uratował medaliki Matki Bożej, mógł to sprzedać na złom. Mógł te 1 euro sprzedać i iść kupić sobie flaszkę piwa. A on za to kupił chleb i przyniósł do domu. I Pan Bóg za takie coś wynagradza. I ja to widzę teraz, jak to się dzieje ładnie od tego momentu w tej rodzinie. A więc Bóg nie jest rychliwy, ale sprawiedliwy. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Ale ktoś powie, ksiądz tu opowiada takie piękne historie o tym, jak Pan Bóg jest sprawiedliwy i działa w życiu biednych ludzi. A co z tym, że za dobro wynagradza, a za zło karze? Czy jest też kara? Czy tylko miłosierdzie? Kara też jest i ja to też widzę. W zeszłym tygodniu byłem na Orzegowie u takiej pani Małgosi, matka samotnie wychowująca dzieci, w ciąży teraz. No i taka sytuacja też trudna i się pytam tej pani, chcemy tam pomóc i mówię, do niej właśnie powinni, mówię, słuchaj, chodzisz do kościoła? Ona mówi, nie, a ja mówię, ale to już dawno nie chodzisz, nie pamięta kiedy była. No i mi to też od razu się układa, ja mówię, no tak chcemy się, tak źle się jej dzieje w życiu i ciągle pod górkę, no bo nie chodzi do kościoła, jest zdala od Pana Boga i się jej pytam, słuchaj, a czemu nie chodzisz do kościoła? A ona mówi, bo w kościele jest zawsze to samo i nic tam nie dają. No bardzo proste myślenie, nie? I taki przekład, sobie pomyślałem, że może zawsze jest to samo, okej, ale nic nie dają, to już przesada, bo jednak wiemy i miłość Pana Boga i różna pomoc jest. Ale takie myślenie i tak widziałem, że jest źle, dlatego że ona jest dala od Pana Boga. I ja ją poprosiłem, mówię, wiesz co, to idź w niedzielę teraz do kościoła, nie? Spróbuj i poszła w niedzielę z dziećmi do kościoła. W poniedziałek tam już przyszła taka rodzina, która im będzie pomagać. No i ta rodzina mi dzwoniła i mówi, wie ksiądz, jak żeśmy weszli, to pierwsze co, przyleciała taka mała dziewczynka, córka i mówi, a myśmy byli w niedzielę w kościele, w sensie tak, jakbyśmy byli w Wesołym Miasteczku. To było takie wydarzenie dla tego dziecka, może pierwszy raz w życiu, że jak przyszli obcy, zaraz wybuch radości, byliśmy w kościele. No i od tego momentu, w niedzielę byli w kościele, w poniedziałek przyszła rodzina, tam się będzie dobrze działo. I ja widzę, że Pan Bóg jest rzeczywiście sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Ale jak jest z tą karą jeszcze, bo tu się można tego bać. Tutaj bardzo ładnie na ten temat napisał Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi. Nie mamy już dużo czasu, zdaję sobie z tego sprawę, ale przeczytam wam fragment, gdzie Benedykt napisał tak. Bóg jest sprawiedliwością i zapewnia sprawiedliwość. Nie zmienia niesprawiedliwości w prawo. Nie jest gąbką, która wymazuje wszystko tak, że w końcu to, co robiło się na ziemi, miałoby w efekcie zawsze tę samą wartość. Na uczcie wiekuistej złoczyńcy nie zasiądą ostatecznie przy stole obok ofiar, tak jakby nie było między nimi żadnej różnicy. A więc Pan Bóg jest sprawiedliwy, Pan Bóg chce zbawienia człowieka, ale też patrzy, nie ma zasłoniętych oczu i nie jest tak, że wszystkim porówno i nie jest tak, że wszystkich nie, no to jestem miłosierny, chodźcie chociażby nie wiem co. Ktoś powie, jak to możliwe. Benedykt XVI pisze tam dalej w encyklice Spe Salvi, mówi, że ten sąd dokonuje się przy spotkaniu z Jezusem, przy spotkaniu i spojrzeniu w oczy Pana Jezusa. Tak pisze, o spojrzeniu właśnie pisze. O tym, że sędzia dokonuje sądu przez spojrzenie. Może to zacytuję tu jeszcze. I pisze tak. Pod jego spojrzeniem topnieje wszelki fałsz. Spotkanie z nim przepala nas, przekształca i uwalnia, abyśmy odzyskali własną tożsamość. Jego wejrzenie, dotknięcie jego serca uzdrawia nas przez bolesną, niewątpliwie przemianę, niczym przejście przez ogień. A więc sędzia patrzy, Bóg jako sędzia sprawiedliwy i dobry patrzy na twoje życie, patrzy i widzi i nie jest obojętne to, co czynisz. I oczywiście wszyscy powiecie, jak tu jesteśmy, pewnie znajdziemy się w niebie. Ale Benedykt XVI pisze, że oprawca i ofiara nie siądą przy tym samym stole i nie siądą obok siebie. A więc będzie jakaś różnica. A więc, kochani, trzeba czynić dobro. Bo myślę, że z tego słowa tu o Bogu sędzim trzeba wynieść jakieś przesłanie. Nie tylko dowiedzieć się, że Pan Bóg jest stronniczy, znaczy stronniczy, że patrzy na człowieka i nie ma zasłoniętych oczu. Ale skoro tak, skoro jednak jest sędzią, chociaż miłosiernym i łaskawym, to trzeba czynić dobro. Święta siostra Faustyna mówiła, że miłosierdzie zakrywa wiele grzechów. Powiem szczerze, że jak mi się udaje coś dobrego uczynić z miłosierdzia, to od razu sobie myślę, jak to dobrze, Panie Boże, przynajmniej część moich grzechów jest tym przykryta, właśnie tym miłosierdziem. Natomiast Pan Bóg ma tą wagę. I na tej wadze położy nasze życie i dobre, złe uczynki i będzie to zważone. Natomiast jest też miłosierny i wie, jak to wszystko odmierzyć. I wie, jak to zważyć. Najbardziej taka definicja sprawiedliwości i prawa, która mi się podoba, to definicja taka najbardziej znana w środowisku prawników kościelnych, to definicja Ulpiana, drugi, trzeci wiek naszej ery, który powiedział, że stosowanie prawa czy sprawiedliwość to jest sztuka tego, co dobre i piękne. Sztuka tego, co dobre i piękne i słuszne, ewentualnie tak można przetłumaczyć. I myślę, że Pan Bóg jest takim artystą, a jednocześnie sędzią, który stosując sprawiedliwość potrafi rzeźbić, potrafi malować świat, potrafi tą sprawiedliwość tak przyłożyć, aby nasze życie było piękne, potrafi tak to wszystko zrobić, żeby było dobre i słuszne. I myślę, że trzeba się cieszyć z tego i dziękować Panu Bogu, że Bóg jest właśnie takim sędzią, że wszystko ocenia według tego, co dobre i słuszne dla człowieka i dla jego zbawienia, bo bez tego sądzę, że bylibyśmy bez szans. I myślę, że warto pamiętać o tym, że jak zaczynałem o Temidzie, chcąc już jakoś kończyć powoli, jak zaczynałem o Temidzie i mówiłem, że Temida, waga, miecz i te zasłonięte oczy, to drugie przedstawienie Temidy w sztuce było z rogiem obfitości, w który się wylewają owoce. I myślę, że Pan Bóg jest gdzieś tak pomiędzy, to znaczy pomiędzy tą Temidą, która ma jednak odsłonięte oczy i widzi człowieka, a z drugiej strony jako ten Bóg łaskawy i miłosierny, który wylewa miłosierdzie i według miłosierdzia nas ocenia. I na zakończenie jeszcze taka propozycja, gdyby ktoś miał jakąś trudną sytuację w życiu, taką, że trzeba komuś dać cudowny medalik Matki Bożej i opowiedzieć z internetu, bo przeczytacie w internecie tą całą historię Katarzyny Labourée, to mam tutaj całą kopertę z tymi medalikami. Można po konferencji przyjść do mnie, powiedzieć, że potrzebuje jeden czy dwa i gdzieś komuś zostawić. Bo ja tak widzę to namacalnie, że jak gdzieś zostawiam te medaliki, właśnie zwłaszcza w familokach, czy u ludzi chorych, czy biednych, to wtedy Matka Boża jakby odsłania szybciej oczy Panu Bogu, żeby zobaczył, tu jest potrzebna sprawiedliwość, tu trzeba zadziałać, tym ludziom się należy pomóc. A więc takie mam wrażenie, że czasami Matka Boża, tak jak w Kanie Galilejskiej, tak i dzisiaj przynagla Pana Boga czy Pana Jezusa do tego, żeby coś dobrego się wydarzyło. Macie pewnie takie sytuacje trudne czy beznadziejne, więc gdyby ktoś potrzebował, to taki medalik na zakończenie można uzyskać. 25 minut właśnie mija według mojego zegarka, a więc dziękuję za uwagę i za zaproszenie do podzielenia się tymi subiektywnymi i stronniczymi uwagami na temat Boga, który jest sędzią sprawiedliwym, bo sprawiedliwym, a jednak stronniczym, bo Jego Syn był człowiekiem i poznał człowieka Pan Bóg i Pan Bóg doskonale wie teraz, jak stosować prawo, jak stosować przykazania do nas, do naszego życia, aby nam pomóc, a nie nas pognębić. Na zakończenie mogę dowcip jeszcze powiedzieć, księże, to nie wiem, czy wypada, ale chyba, nie wiem, już mówiłem księdzu, ale mi się bardzo podoba, jak ateista przyszedł do nieba, puka do drzwi, święty Piotr otwiera, patrzy, ateista, nie możesz tu wejść, no przecież całe życie nie wierzyłeś Pana Boga, robiłeś złe rzeczy, ale ateista mówi, ale ja już się po drodze dowiedziałem, że Bóg jest miłosierny i że mnie tu przyjmie, nie? Więc musisz mnie tu wpuścić, to nie wpuszczę cię. Nie, to idź i zapytaj się Pana Boga, ja wiem, On jest miłosierny, nie tylko sprawiedliwy i mnie tu przyjmie. No więc święty Piotr idzie, Panie Boże, taka niezręczna sytuacja, ateista stoi przed bramami raju, co zrobić, Panem Bóg? Też, no, z jednej strony jestem miłosierny, z drugiej strony sprawiedliwość. W końcu Pan Bóg mówi, wiesz co, idź, powiedz mu, że mnie nie ma.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe. To są słowa z prywacji. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy Bogu dziękowali za wszystko, również za księdza Piotra, a może dzisiaj przede wszystkim za niego i za posługę wśród biednych. Bóg zapłać księdze Piotrze za to. Wielkie brawa dla niego.
Nie, słuchajcie, to jeszcze dwie minuty wywalczyłem. Ja chciałem wam powiedzieć jeszcze, że sześciu księży, znaczy jestem siódmy, od września tego roku 2012 pracuję wśród familoków. Akcja, program się nazywa Światło w Familoku. Światło w Familoku, światło Słowa Bożego, światło nadziei, światło Boga. No i tych sześciu księży plus ja, koordynator, działamy. To jest Lipiny, to jest trzy dzielnice Rudy Śląskiej, Załęże, Chorzów Batory. Dzieje się dużo dobrych rzeczy właśnie tam, gdzie jest ciemność. Ale też widzimy, że tam jest potrzebna ta sprawiedliwość Boża. Dlatego temat mi bliski, jak ksiądz Tadeusz zaprosił mnie, to już od razu wiedziałem, co powiedzieć i że trzeba stronniczo. Ale powiem wam jeszcze taką jedną historię z Lipin. Ksiądz Tomek, młody taki kapłan, 4 lata, 3 lata ma chyba kapłaństwa, tam pracuje i mówi, no chodzimy tam po tych familokach, mówi, że chodzi też, przygotowuje takiego upośledzonego chłopaka 20 kilka lat do komunii. I co on tam przychodzi, to on śpi, bo jest na lekach tam jakichś psychotropowych. No więc on przychodzi, śpi, wychodzi. Czasami się uda go zastać, że nie śpi. No i mówi, ostatnio tam był, wchodzi, no i znowu widzi, śpi. Mówi, to przyjdę później, a jego mama, taka babcia już bez zębów, mówi, ale niech ksiądz się ze mną napije kawy. Nie, mówi, bo wszyscy, co tu przyłażą, to widzą, że jest tak oszpetno, bez zębów i nikt ze mną nie chce pogadać, nie? I no nie, i ta, no tak prosta sytuacja. Mówi, on się tym tak przejął, oczywiście usiadł, wypił kawę, porozmawiali, nie, i on widział, jak wiele dobrego się wydarzyło przez takie no, prozaiczne wypicie kawy z tą babcią bez zębów tam. I właśnie światło familoku, czy ta sprawiedliwość Boża, to dla mnie jest właśnie, to są dobre uczynki, nie, że nie wielkie sprawy, ale tam, gdzie nikt z nią nie chce już pogadać, bo ona szpetna i bez zębów, jednak ktoś przyjdzie i ją dostrzeże i doceni. No to się takie dobre rzeczy dzieją i my też to możemy robić, wy też, w kontekście właśnie tych dobrych uczynków, żeby mieć świadomość, że Pan Bóg widzi moje życie i że jest ze mną i że to, co czynię, to będzie miało znaczenie tam w niebie, jak się później spotkamy. I nawet takie drobne rzeczy warto czynić, a korzystając z okazji, to też proszę o modlitwę w intencji takiej działalności Światło Familoku. Teraz jest 6, jestem 7. Arcybiskup mi powiedział, że od września przyszłego roku może być więcej, bo mu się ta działalność jest za tym. Ja bym chciał, żeby od września było 10-12 księży w diecezji, którzy tak działają. Gdybyście, nie wiem, znali takich księży, którzy mają takie zacięcie do biedy, albo też, czy do ubóstwa lepiej powiedzieć, albo też wiedzieli, gdzie trzeba iść, która parafia, jaka dzielnica potrzebuje takiej działalności, to dajcie mi znać, żeby też nie znam całej diecezji i wszystkich obszarów biedy i ubóstwa, więc też tak się cieszę, aby ktoś podpowiedział, gdzie można iść. To już wszystko.